Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj spotykamy się, żeby opowiedzieć o naszych wrażeniach z ostatniego odcinka pierwszego sezonu serialu Ród Smoka i w ogóle porozmawiać o całym pierwszym sezonie.
Ale też wezwałyśmy posiłki.
Jest z nami Martyna Osiecka, Radio Tok FM. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
I nie bez powodu zaprosiłyśmy właśnie ciebie, bo jesteś fanką George'a R.R. Martina, też oglądasz seriale fantasy. Opowiedz na początku trochę o tym, jakie ty masz te zainteresowania i czy przeczytałaś wszystkie te książki Martina?
Przeczytałam. Moim błędem licealnym było rozpoczęcie czytania Gry o Tron tuż przed maturą. Wydaje mi się, że trochę lepiej by poszło, gdyby nie to, że się bardzo, bardzo wciągnęłam w te książki. Zresztą cały czas czekam na kolejną część Gry o Tron, ponieważ od ładnych, ładnych paru lat niestety George Martin cały czas zapowiada, że no już pisze, już kończy jakieś pojedyncze rozdziały, zaczyna publikować, ale niestety ani widu, ani słuchu kolejnych części. A sam Ród Smoka przeczytałam dość dawno, jeszcze zanim został zapowiedziany serial. Tak przypadkiem na niego trafiłam, no bo wiadomo, ten świat Gry o Tron mnie fascynował od samego początku, więc zaczęłam szukać kolejnych książek Martina. I nie był aż taki fascynujący jak Gra o Tron, bo musimy sobie powiedzieć, że te książki nie są pisane na zasadzie, że mamy właśnie rozdział Neda Starka, rozdział Caitlyn, rozdział Sansy, tylko sama ta część opisująca wojnę między Targaryenami to jest jakby takie zebrane, spisane opowieści różnych maestrów, też kudlarzy, którzy gdzieś tam opisywali te wydarzenia, które się działy w tym czasie w Westeros, przez co mamy różne punkty widzenia. Jakby George Martin nam zostawia kilka kwestii do interpretacji i serial już akurat w tym momencie musi wybrać jakąś jedną konkretną drogę, przez co wydaje mi się, że część fanów po prostu czekała na to, jak dana rzecz zostanie rozegrana, jak na przykład w przypadku czemu Tristan Cole zaczął nienawidzić księżniczkę Rhaenyra.
To jest dobry moment, żeby wszystkie te osoby, które nie widziały finału sezonu, pierwszego sezonu Rodu Smoka, wyłączyły ten podcast, bo my tutaj będziemy dzielić się spoilerami, bo to jest podcast dla tych, którzy już ten finał widzieli.
Tak, i być może zastanawiają się, co będzie dalej. Będziemy dzisiaj zastanawiały się, jak może wyglądać ten drugi sezon. Będziemy rozmawiały o tym, co nas zaskoczyło, jaki mamy ogólny punkt widzenia na cały serial, na cały pierwszy sezon, który jest takim dopiero zadzierzgnięciem i rozpoczęciem akcji. Już wiemy, że na pewno tych sezonów będzie kilka i będziemy właśnie jednak mówić głównie o serialu, a nie o książkach. No to może zacznijmy od takich krótkich naszych wrażeń, krótkich emocji, jakie mamy po obejrzeniu, no dosłownie chwilę temu, tego ostatniego odcinka sezonu i zamknięcia tej pierwszej części opowieści. Zuza, zaczniesz?
Mogę zacząć. To myślałam chociaż, że zadasz pytanie, jak zrobiłaś takie podprowadzenie, czy Ród Smoka jest nową Grą o Tron, bo to jest przecież...
Ale zadawałam już to pytanie w poprzednim podcaście, który nagrywałyśmy na ten temat, więc bez sensu, żeby zrobić to jeszcze raz, Państwa odsyłam do tamtego podcastu.
No dobrze, ale teraz mamy trochę więcej wiedzy na temat tego, jak wygląda ten sezon, bo wtedy byłyśmy po kilku odcinkach.
Byłyśmy po 6 odcinkach, teraz jesteśmy po 10.
Tak, i ja muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Ród Smoka, to z mojej perspektywy, osoby, która nie czytała George'a Martina, i ja też wrzucam ci od razu, Martyna, pytanie, czy ty mniej więcej wiedziałaś, co się stanie, znając te książki, mam poczucie, że jesteśmy w lepszym momencie pod koniec tego sezonu niż na jego początku. Na początku te odcinki mi się trochę dłużyły, myślałam, o, to są te zgrane motywy, znam je z Gry o Tron, czy dacie mi coś nowego, czy tu będzie coś ciekawego. Nie za bardzo jest coś nowego, ale muszę przyznać, że z każdym odcinkiem łatwiej było włączyć kolejny, albo trudniej było czekać tydzień na następny odcinek, więc szału nie ma, ale ja jestem ogólnie zadowolona i kolejny sezon z pewnością też obejrzę, i to nie tylko z recenzenckiego obowiązku, żeby tutaj wam opowiedzieć o tym, jak nasze wrażenie, ale też dlatego, że mam już swoich ulubionych bohaterów. Mam już osoby, za które trzymam kciuki, mam tych, których nie lubię, i cały ten serial robi na mnie też wrażenie swoimi efektami specjalnymi, chociaż nieprawdopodobnie denerwuje mnie to, jak są te ciemne kadry, w których muszę się wpatrywać w ekran i trochę domyślać momentami, co się dzieje, ponieważ ten mrok jest zbyt mroczny jak na to, co mamy oglądać na ekranach.
Martyna Osiecka.
To odpowiadając na twoje pytanie, Zuzia, tak, wiem, co się stanie. Będzie krwawo, to mogę wam powiedzieć. Będzie bardzo krwawo. Zresztą bardzo też na to czekam.
No, ale też Gra o Tron nas nauczyła tego, że nie zawsze ślepo scenarzyści podążają za Martinem. Potrafią zaskoczyć.
Niby tak, ale z drugiej strony ja o tyle mam więcej nadziei w Rodzie Smoka niż Grze o Tron, że tutaj już mają gotowy materiał. W sensie, jeśli nawet gdzieś odjadą, to nie pojadą gdzieś na koniec po prostu świata i nie stworzą takiego zakończenia, jaki był w Grze o Tron, bo do tej pory nie mogę im tego wybaczyć, jak się skończyła Grę o Tron. Tutaj...
Wszyscy mamy ten problem. To ci, co czytali Martina, ci, co nie czytali, ja myślę, że nikt nie jest zadowolony z finału.
No, ale zresztą Ród Smoka też jest przedstawialny trochę jako odkupienie win za ostatni sezon, a nawet za dwa ostatnie sezony. No ale Martyna, wracaj do tematu.
Tak, no tutaj po prostu nie ma szans, żebyśmy się tak bardzo rozjechali. No to był problem Grę o Tron, że niestety w momencie, kiedy skończyły się książki, te intrygi już nie były tak pięknie splecione przez scenarzystów, jak umiał to zrobić George Martin. Tutaj, co prawda, nie są też tak pięknie splecione jak Grze o Tron, bo tak jak powiedziałam, materiał źródłowy jest po prostu zrobiony jako gdzieś tam archiwa znalezione w zakurzonym septie w Westeros.
Takie pseudohistoryczne podanie.
Opracowanie, tak. Ale moim zdaniem właśnie początkowo powoli się musieliśmy wgryźć cały sezon. No, wydaje mi się, że wyjątkowo też problematyczne to było dla osób, które w ogóle nie znały tego materiału, że aktorzy się zmieniali, choć muszę przyznać, że akurat dobór castingowy był rewelacyjny.
Pierwszy sezon oddaje 30 lat funkcjonowania i życia rodów Targaryenów, niemalże, tam chyba wydaje mi się 28, więc trzeba było jakoś to rozwiązać fabularnie, właśnie między innymi dlatego mamy i młodszych i starszych aktorów, którzy grają te same.
Tak, i to uważam, że im wyszło bardzo zgrabnie i niestety tutaj twórcy serialu nie mogą w pewien sposób wyjść z tego, że jednak będziemy bezpośrednio wiązać tą produkcję z Grą o Tron. Przez to na przykład, jak mamy postać Lannistera, automatycznie on nam się źle kojarzy. W sensie, wydaje mi się, że chcąc, nie chcąc, nie jesteśmy w stanie samodzielnie wybrać, czy wolimy zielonych, czy czarnych, bo jednak z zielonymi właśnie są ci Lannisterzy i są jednak trochę negatywnie. W sensie, od początku mamy wrażenie, że Rhaenyra razem ze swoim stronnictwem to są trochę tacy Starkowie, w sensie oni teoretycznie mają swoje prawa, które w jakiś sposób ich dowodzą i idziemy w tę stronę, że oni są tymi prawymi, a z drugiej strony mamy zielonych i oni są już nastawieni właśnie jako tacy, którzy tutaj plotą jakieś spiski i wszystko i chyba nam twórcy niestety nie pozostawiają wyboru, czy chcemy stać po jednej bądź drugiej stronie, tylko docelowo mamy stanąć po stronie Rhaenyry.
Ja bym się z tym nie zgodziła. Wydaje mi się, że w trakcie tego 10-odcinkowego sezonu trochę zmieniałam swoje nastroje, a przede wszystkim zmieniałam nastawienie do poszczególnych postaci. Ale tak, żeby zarysować. Ród Smoka jest historią walki, rodzinnej walki, walki wewnętrznej, wojny domowej, można tak powiedzieć, o tron, o spuściznę po królu Viserysie, który z jednej strony umarł na końcu tego sezonu, już możemy o tym swobodnie powiedzieć, umarł zostawiając swoją najstarszą córkę i tak oficjalnie przekazując jej spuściznę, nieco wbrew zwyczajowi, obyczajowi, który panuje.
Znaczy, to nie jest nieco wbrew, to jest po prostu wzięcie miecza i rozwalenie całej tradycji ponad stuletniej, która się utworzyła w Westeros.
No, stuletnia tradycja, bez przesady, to nie są zaledwie dwa pokolenia, jakby nie przywiązywałabym bardzo do tego wagi, natomiast rzeczywiście to kobieta nie mogła usiąść na tronie, a on przekazuje swoje prerogatywy swojej córce i mówi oficjalnie o tym, że wszystkie części królestwa muszą to właśnie jej złożyć hołd. On umiera, ale jego druga żona, która również ma dzieci, Alicent zresztą, która jest przyjaciółką księżniczki, która ma przejąć tron przyszłej królowej, stwierdza razem ze swoim ojcem, że to im się należy żelazny tron, to oni powinni zasiąść na tronie, to ich ród niejako powinien przejąć władzę po Targaryenach. No i cały pierwszy sezon jest wstępem. Ta historia nam musi zostać narysowana, dlatego też pojawiły się zarzuty, że to nie jest Gra o Tron, dlatego że tam nie ma wojny, nie ma batalii, nie ma bitwy. Są po prostu, jest chodzenie po krużgankach i bardzo skomplikowane dialogi w sali spotkań.
Ale Anka, jakoś unikasz pytania, jakie są twoje wrażenia? My z Martyną się podzieliłyśmy.
Właśnie chcę powiedzieć, że moje wrażenia oscylują na linii trochę Korona Królów, bo wszystko dzieje się praktycznie w jednej albo dwóch komnatach zamkowych i wszyscy chodzą po korytarzach. Trochę jest to Sukcesja, czyli różne intrygi knute w otoczeniu rodziny, jakby te relacje rodzinne, które przekładają się również na relacje władzy, nie tylko w rodzinie, ale w całym królestwie, tak jak w Sukcesji, nie tylko w rodzinie, ale w całej firmie i o to toczy się ogromna stawka. A z drugiej strony to jest taki serial, który jest bardzo jakby przegadany i też umęczony tymi dialogami. Natomiast to sprawia, że ciężko się ogląda ten pierwszy sezon, ale zostałam zostawiona z bardzo kuszącą obietnicą na następny.
Ja myślę też, że jeżeli chodzi o różnicę z Grą o Tron, to jest to, że to jest jednak serial kobiet. Czyli właściwie w tym momencie tą linią największego napięcia, z którą nas zostawiają twórcy, to jest linia między dawnymi przyjaciółkami. Ta wojna będzie się toczyła przede wszystkim między nimi. No i też jest zupełnie inne podejście do kwestii kazirodztwa. To znaczy, ty mówisz, Martyna, i ja się z tobą zgadzam. Ja też uważam, że od razu wiadomo, komu trzeba kibicować i że padają nazwiska Lannisterów, Starków i wiemy, w którym zespole chcemy być. Przynajmniej ja tak miałam, ale kwestia przed kazirodztwa, która była właściwie przyczyną w Grze o Tron tego, że nie lubiliśmy pewnych bohaterów, że oni byli tymi złymi, to był właściwie pierwszy taki argument za tym, że oni są niecni. Tutaj właściwie nie robi to na żadnego wrażenia.
To ja tutaj tylko dopowiem, jeśli chodzi o Targaryenów, no bo dla religii Siedmiu Królestw, czyli właśnie tej wiary w siedmiu, to też było początkowo nie do przyjęcia, kiedy Aegon przybył ze swoimi siostrami, żeby podbić Siedem Królestw, stworzyć z tego
Jedno Królestwo. Który Aegon? Bo tych Aegonów
pierwszy,
to jest...
Pierwszy, Aegon zdobywca. Ten pierwszy, który przyleciał ze swoimi siostrami na smoczach. To też początkowo było nie do przyjęcia, zwłaszcza w ich kolejnych pokoleniach. Oni przez prawie bodajże 70 albo 80 lat pracowali na to, żeby razem z wiarą stworzyć precedens, który stawia ich na wyżej niż zwykłego człowieka, każdego innego Westeros, którzy są przez to, że Targaryenowie, władcy smoczów, są bliżej bogów, to im daje precedens, który pozwala na to, żeby ze sobą się żenili i wychodzili za mąż. Ale to jest coś, co jeszcze będzie przynosić problemy. Tylko że jesteśmy w tym momencie, kiedy to jest totalnie normalne. To jest tak, że król Visery, rodzice króla Viserysa to było rodzeństwo, jego dziadkowie, jakby akurat księżniczka Rhaenys, ta, która miała zostać królową, ale nie została, to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy nie wyszła za mąż za kogoś ze swojego rodu, choć akurat ona była z Baratheonu, więc faktycznie, mimo że ma w sobie krew Targaryenów, i wciąż tak miała czarne włosy, a nie jasne, ale tutaj myślę, że akurat bardzo dobrze, że scenarzyści to zmienili, bo by to po prostu wprowadziło jeszcze większe zamieszanie, jeśli chodzi o to, kto jak powinien, a nie powinien wyglądać. To no wchodzimy prosto w realia, kiedy Targaryenowie teoretycznie są prawie że u szczytu władzy i mogą tak naprawdę robić, co chcą, w tym tworzyć potomstwo ze swoim rodzeństwem.
Jeśli Gra o Tron łamała najmocniej tabu w kontekście przemocy seksualnej i w ogóle przemocy, pokazując te wszystkie odcięte głowy, tortury, których doświadczali kolejni bohaterowie, tak, tutaj Ród Smoka najbardziej chyba łamie to tabu związane z tym incestem, małżeństwami wśród rodziny, wśród rodzeństwa przyrodniego i tak dalej. To jest zupełnie, jakby cały pierwszy sezon nas z tym absolutnie oswaja, to znaczy na początku pomyślałam sobie, o kurde, a już na koniec to, o dobra, kolejne tam wesele, nie ma sprawy, już to pomińmy, jakby puśćmy oko. A drugie tabu, które jest łamane w tym serialu, które też się łączy z tym pierwszym i też się łączy z tym, co Zuzia powiedziała, czyli o tym, że to jest serial kobiet, to jest tabu związane z porodami. pierwszy sezon Rodu Smoka jest sezonem mocno ginekologicznym. Jest tam masa porodów, jest aborcja, są śmierci, są martwe porody.
Są herbatki po.
To budzi we mnie mieszane uczucia, bo z jednej strony rozumiem, że to jest pokazanie tego, że kobiety odbywają bitwy nie na polu walki, tylko właśnie na łożu porodowym, rodząc kolejnych spadkobierców, spadkobierczynie, umacniając ród. Też pamiętajmy o tym, że z każdym Targaryenem, prawie z każdym oczywiście, bo zaraz będzie Martyna protestowała, mamy też kolejnego smoka, który jakby bezpośrednio przekłada się na siłę danego rodu, danej rodziny. A z drugiej strony mam mocne poczucie, że to w jaki sposób te porody są tam pokazane jest takie strasznie instrumentalne, takie zupełnie nie zważające na to, że to też jest traumatyczne dla kobiet, jest cierpieniem emocjonalnym, pokazywanie tego jest też pewną decyzją strategiczną. No i już pod koniec, w tym ostatnim odcinku, w którym też jest poród, który się bardzo źle kończy, już miałam tego dosyć.
A nie wiem, czy zwróciłyście uwagę na to, jak wyglądało dziecko. No tutaj wiemy z raz ciąży, że to była córka. Czy zwróciłyście uwagę, jak wyglądał ten noworodek?
Ale musisz opowiedzieć więcej, bo nie tylko o tym noworodku, tylko że Rhaenyra była w ciąży i urodziła przedwcześnie martwe dziecko.
Tak, no jakby Rhaenyra w ogóle była pod koniec ciąży. Co prawda jeszcze to nie był ten moment na poród, już to było dość zaawansowane. No i na wieść o tym, że jej ojciec nie żyje, jej przyrodni brat został koronowany na króla już przed tysiącami prostaczków, przez Tristona Chola. Choć co ciekawe, w serialu było powiedziane, że zrobił to Septon, mimo że to zrobił Tristan Chol. Nie wiem, skąd się wzięło ta rozbieżność. W każdym razie Rhaenyra na wieść tego zaczęła rodzić. I trzeci było słychać absolutnie na całej smoczej skale, jak w momencie, kiedy Daemon próbował podejmować jakieś decyzje, rozmawiać z obecnymi na miejscu osobami, no to w tle cały czas było słychać te trzeci Rhaenyry. No i ona rodzi martwe dziecko, ale jak się przyjrzymy, to ono jest zniekształcone. Ono nie jest, ono, to się zdarza u Targaryenów, to znaczy, że rodzą się dzieci, które na przykład miały łuski, miały ogony, miały zaczątki skrzydeł. Tego akurat nie ma w przypadku tego, ale widać, że coś jest nie tak, ono jest w jakiś sposób zniekształcone.
Może to nie najlepszy pomysł mieć dzieci ze swoim wujkiem.
Tak, ja mam odpowiedzieć na to, ale z perspektywy genetycznej czy etycznej w tym kontekście. Przepraszam, po prostu, wiecie, to jest jednak... Ale jak już mówimy o tym wujku. To jest też bardzo ciekawa postać. Przyznam, że moja ulubiona, Matt Smith, jedyny rozpoznawalny aktor z tego sezonu, bo to jest ten aktor, który grał księcia Filipa w The Crown. I właściwie jedyny taki, którego częściej mogliśmy kojarzyć z innych produkcji. On, miałam poczucie, że na początku w założeniu ma być tym złym, tą złą postacią, a jednocześnie jest tak skonstruowany, że od początku mu kibicujemy i trzymamy za niego kciuki, nawet jak robi różne rzeczy, które nie do końca są właściwe. Jak na przykład, i tutaj kolejny wątek, zabranie 14-letniej bratanicy do domu publicznego. I kolejnym, moim zdaniem, tabu jest nie tylko kwestia kazirodztwa, ale też kwestia tego, tych małżeństw nieletnich. I może ja jestem też, otwierają się różne klapki, bo tydzień temu rozmawiałyśmy o serialach o sektach i w serialu Keep Sweet, Pray, Obey dużo było o małżeństwach z nieletnimi, ale scena, która jest po prostu poruszająca i taka obrzydliwa, jest sceną, w której król Viserys rozmawia z 10-latką, 11-latką o potencjalnym ślubie.
A nie masz poczucia, że akurat postać Daemona została wykastrowana z osobowości gdzieś w trakcie tego sezonu? Że na początku właśnie to była taka bardzo intrygująca, bardzo ciekawa, niejednoznaczna postać. Natomiast kiedy już wziął ślub ze swoją bratanicą, to zrobił się no takim właśnie trochę księciem Filipem, że tam jest i wspiera swoją żonę, która będzie królową, ale za wiele to do powiedzenia nie ma.
No ale trochę klub pokazał w tym ostatnim odcinku, zwłaszcza kiedy Rhaenyra się z nim nie zrozumiała.
Złapał ją za gardło. No ale słuchajcie, no...
Złapał ją za gardło, co tam?
Jeśli pomyślimy sobie o tym, co on odwalał w pierwszych...
W tym uniwersum, tak.
...odcinkach tego sezonu, gdzie był absolutnym jakby człowiekiem, który bardzo nagina normy moralne, który jest w stanie zamordować swoją żonę, który stworzył złote płaszcze i który tam rządził żelazną ręką, no to wydaje się, że no jakby tak... bardzo mu zostały stępione te pazury potem w serialu. Wydało mi się trochę nierzeczywiste.
Moim zdaniem to jest też część historii miłosnej, że on, że to jest tak zbudowane, że ten wątek miłosny jest ważny, właśnie to jest ten główny wątek miłosny i że on się uspokaja w momencie, w którym dostaje to, czego chce.
Czyli to jest ten drań, który tak. Po ślubie, jak już się zakocha, to już jest tym dobrym draniem.
Moim
tak?
zdaniem jest w tym taki trochę atmosfera tego, co jest rzeczywiście moim zdaniem scenariuszowo niezbyt ciekawe, ale myślę, że też jest obietnica pod koniec tego, co się będzie działo dalej, bo wciąż to jest taki prolog, ta cała opowieść się jednak rozkręca.
Przed nami jest cała wojna też naprawdę. No, ostatni odcinek pierwszego sezonu otwiera nam drzwi do tańca ze smoczami.
Chciałam was jeszcze zapytać o waszą opinię, bo w ogóle i nie tylko dotyczy Damona, ale właściwie wszystkich męskich postaci w tym serialu, że one są jakieś mdławe. Że jak Zuzia mówi o tym, że to jest serial kobiet, to ja, uwaga, w roku 2022 będę narzekała na to, że nie ma ciekawych postaci męskich w tym serialu.
No, jest Aemond, jest ciekawym, czyli ten książę bez oka. Tutaj to już wcześniej mówiłam to Ani, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że bardzo czekałam na jego szafirowe oko i tak właśnie miałam trochę za złe scenarzystą, że tego nie było, a to był bardzo ciekawy motyw, po czym na koniec nam się pokazuje już Aemond w całej swojej okazałości i to jest, wydaje mi się, że nawet nie tyle dobrze napisana, co po prostu bardzo dobrze zadana rola. Tutaj jest ogromna zasługa aktora, który się wciela w tego Aemonda. A jeśli chodzi o inne postacie? Ten Tristan Cole jest ciekawy dosyć. Jest wyjątkowo irytujący. Naprawdę, to jest taka postać, która po prostu serialowa, która ci zachodzi za skórę, bo miałeś wobec niego jakieś nadzieje, po czym okazał się po prostu bardzo nieprzyjemną osobą i nie uważam, żeby te postacie były mdłe, zwłaszcza też po tym popisie aktora, który grał Paddy'ego Channingtona. To nie dobrze mówię? Channingtona?
Paddy Constantine.
Constantine, tak. Tak, który no naprawdę się popisał w ostatnim odcinku, w którym gra, czyli w ósmym.
Ja tylko dorzucę, że Ewan Mitchell to jest książę Aemond Targaryen i oddaję głos Zuzi.
Ja myślę, że jak się wybiera na króla Viserysa człowieka o imieniu Paddy, to już od razu dobrą atmosferę i to, co ma ten bohater sobą reprezentować, pokazuje, bo on jest właśnie takim Paddym przez całą tą cały ten sezon. No ja jednak jestem jakąś fanką Damona i postaci granej przez Matta Smitha i sobie obiecuję, że będzie coraz ciekawiej, a nie coraz gorzej. Więc myślę, że to jest też taka odtrutka, no tutaj Martyna, jestem ciekawa, jak to było w książkach, czy to też było takie, taka kwestia właśnie walki kobiet i tego wysunięcia kobiet na pierwszy plan, bo no to był też zarzut do Gry o Tron i tego, jak tam kobiety były pokazywane, głównie jako ofiary przemocy seksualnej i polityki mężczyzn, a nie jako osoby, które w jakiś sposób same tym rozgrywają. No były tam pojedyncze przykłady, sytuacje, ale jednak to był serial kobiet. Może Ród Smoka ma być pewnego rodzaju odkupieniem i być serialem z XXI wieku, gdzie kobiety też są ważne.
Znaczy, ja bym chciała tylko dodać jedną rzecz, czyli że uważam, że serial bardzo osłabił postać Alicent. Po prostu ja nie mogłam znieść tej sceny z
Larysem.
Tak, bo w książkach Alicent właśnie jest silna, jest zdecydowana. Tutaj możemy zarówno mówić o ambicji, żeby posadzić swojego syna na tronie, ale też właśnie ona szczerze bała się, że po prostu jeśli Rhaenyrys zdobędzie tron, to po prostu zabije wszystkie jej dzieci, żeby pozbyć się kogokolwiek, kto mógłby się o ten tron ubiegać, poza jej własnymi. A tutaj ona nagle została przedstawiona w taki sposób, że nie wie o tym, że to posadzenie Aerona na tron było planowane od dawna. Tutaj jest cały plan, właśnie ta scena ze szprotową stopą, kiedy ona po prostu jest obrzydzona tym i musi się tak poświęcić w bardzo nieprzyjemny sposób.
Ale powiedz, jak się poświęcić?
No, musi zaprezentować swoje bardzo ładne zresztą stopy.
I Larys po prostu się onanizuje do tego. Ale jest to jej też, to jest też jej zwolennik. To jest to, że ona w ten bardzo dosyć łagodny sposób dostaje sojusznika, który jest jej absolutnie oddany.
No niby tak, ale jakoś tak bardzo mi to osłabia postać Alicent. W sensie mówimy o tym, że jest to serial kobiet, a nagle okazuje się, że Alicent po prostu gdzieś pomiędzy jest po prostu w jakiś sposób manipulowana zarówno przez swojego ojca, jak i przez całą radę. I no, szkoda mi tej Alicent. Naprawdę ona by można z niej zrobić taką pełnokrwistą, silną postać. I niestety to uciekło.
Ale nie masz wrażenia, że to znowu jest taka obietnica na następne sezony, że właśnie to jest postać, która przeszła największą przemianę w czasie całego tego pierwszego sezonu, to znaczy moment, w którym ją poznajemy, gdzie jest bardzo miłą, uczynną przyjaciółką księżniczki, do momentu, kiedy właściwie staje się królową i podejmuje decyzję, która może zagrozić wojną, no to jest duża ewolucja postaci.
Ja myślę, że ona swoją ewolucję w ogóle ma przed sobą, dlatego że ta postać akurat jest w pierwszym sezonie albo pod wpływem i pod władzą króla, albo jest pod wpływem i władzą swojego ojca. I to nawet widać, jak umiera król Viserys w tym 8 czy 9 odcinku, nie do końca pamiętam, który to był. Tak ona nawet inaczej wygląda, słuchajcie. Ona zaczyna znowu czesać włosy, one są rozpuszczone, nie są w żaden sposób spięte. Tak zostaje ucharakteryzowana tak, że wygląda na młodszą. Że jak ona była królową i sprawowała władzę za swojego męża, to wyglądała na starszą, na taką poważną królową, gdzieś bardziej większą ilością biżuterii, a potem znowu stała się trochę taką dziewczynką. Bardzo to zwróciło moją uwagę, ale też chcę złapać to, co Zuzia powiedziała, bo to już 2 razy padło z twoich ust, że to jest wstęp, że to był taki początek dopiero i obietnica różnych rzeczy, które się potem wydarzą. No i wiecie, to jest bardzo ryzykowne, żeby zrobić serial, na który wszyscy czekają, bo to jest Gra o Tron, bo wiemy, że to jest ten Martin, który w ogóle był jakimś fenomenem telewizyjnym, jeśli chodzi o serial Gra o Tron. Wraca on po bardzo nieudanym końcu, z ogromnym rozczarowaniem i z ogromną presją. No i jednak zrobienie pierwszego sezonu tak tylko i wyłącznie na zasadzie obiecamy wam coś, co się wydarzy później, no też było bardzo, bardzo ryzykowne, ale chyba się
udało. No i dali przedsmak. No przecież to, jak widzimy rozerwanie jednego smocza przez drugiego na po prostu małe szczątki, to jest efekt niesamowity i daje ciary.
To ja jednak zakończę tym pytaniem, które już padało w tej audycji parę razy, ale Martyna, tobie jeszcze go nie zadałyśmy, więc powiedz mi, czy na tym krajobrazie tych nowych Gier o Tron, czyli Wiedźmin, Władca Pierścieni, niektórzy mówią Mroczne Materie i można by wymieniać jeszcze parę takich, to czy Ród Smoka, twoim zdaniem, jest właśnie tą nową Grą o Tron, czy któryś z tych innych seriali bardziej cię porwał jako fankę właśnie fantasy?
Nie, zdecydowanie Ród Smoka mnie porwał najbardziej, ale Wiedźmina obejrzałam, ale dobrze wiecie, tutaj jest komentarze, że Wiedźmin sprawił mi naprawdę ogromny zawód i raczej był dla mnie śmieszny niż porywający.
Była bura po naszym podcaście, była bura jak po naszej recenzji o drugim sezonie Wiedźmina.
Jeśli chodzi o Pierścienie Władzy, to ja naprawdę chciałam. W sensie siadaliśmy, oglądaliśmy te odcinki i szukaliśmy dobrych stron, jak na przykład właśnie cały, jak został stworzony Numeron, ale naprawdę po prostu odpadłam po 4 odcinku, bo się okazał nudny dla mnie. I jednak Ród Smoka zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze, zwłaszcza po tym ostatnim odcinku, po rozpoczęciu Tańca ze Smoczami, w momencie, kiedy już mamy pierwszą smoczą śmierć, no i śmierć cięcia, co zresztą będzie wiodło dalej do kolejnych decyzji Renire. No i tak już nastawiając się na kolejny sezon, no pamiętajmy o tym, że to jest uniwersum Westeros, to jest uniwersum Gry o Tron, czyli ja wiem, bo czytałam, ale wy nie wiecie, czy to umrze, a tych śmierci będzie bardzo dużo i będą spektakularne. Ja naprawdę czytam na 2 śmierci i jestem ciekawa, jak oni je zobrazują, bo wyobrażałam je sobie w głowie, a teraz czekam, aż w końcu to zobaczę na ekranie, będą zapierać dech w piersiach, będą, myślę, że nie będą dawały takiego efektu jak krwawe rody, bo to było chyba coś takiego pierwszego, że ludzie byli po prostu przerażeni do tej pory pamiętam, jak się oglądało reakcje osób, które pierwszy raz widziały Krwawe Brody i były przerażone tym, co widzą. Tutaj te śmierci też będą robić ogromne wrażenie, ale one po prostu będą spektakularne i ja już się nie mogę doczekać, żeby je zobaczyć. Mimo, że to będą postacie, które naprawdę bardzo, bardzo lubię.
Jak zaczęłam oglądać Ród Smoka i Pierścienie Władzy, to na początku moja przychylność szła do Pierścieni Władzy. Bardziej po prostu wizualnie mi się podobał ten serial. Niestety Ród Smoka moim zdaniem popełnia kilka tych samych błędów, które popełniły Gra o Tron, to znaczy ma ciemne, w ogóle nieprzejrzyste sceny, w których nic nie widać. Też to CGI pozostawia w kilku miejscach bardzo wiele do życzenia. No, fajnie, mamy pierwszą bitwę smoków na koniec, ale mi trochę przypominała po prostu ściganie się w chmurach Harry'ego Pottera z Lordem Voldemortem na miotłach.
Oj tam, już jesteś okrutna, naprawdę.
Ale tam był ten moment taki, że już jest dobrze, już wyleciał do słońca, już nie ma tej strasznej pogody, jednak będzie dobrze, a potem Gra o Tron, jednak Gra o Tron w 100%.
Wszyscy spodziewaliśmy się tego, że na końcu tego sezonu musi umrzeć ktoś ważny i to prawdopodobnie będzie ktoś z czarnych, a nie z zielonych, to znaczy z tych, którzy są z rodu Rhaenyry. Ale w trakcie i im więcej odcinków jednego i drugiego serialu oglądałam, to moja sympatia przeszła na jednak Ród Smoka, dużo bardziej wciągający serial. Właśnie może nie wizualnie, ale jeśli chodzi o fabułę, to absolutnie bijący Pierścienie Władzy na głowę, które w tym momencie trochę odłożyłam na półkę do zamrażarki i czekam na lepsze czasy i wtedy sobie skończę ten serial.
To ja dołączę do tych waszych ocen. Ja oglądam Pierścienie Władzy, ale też muszę przyznać, że oglądanie Pierścieni Władzy sprawia mi taką przyjemność, to znaczy jak jestem bardzo zmęczona pod koniec dnia, to oglądam jak taką piękną, długą widokówkę, bo te krajobrazy i te zdjęcia tam są przepiękne, ale jakbym miała tak streścić, jestem po 5 odcinkach tę fabułę, to tak myślę 3-4 zdania i właściwie wyczerpuję całą tę historię, więc brak fabuły nie pomaga serialowi. Mam nadzieję, że twórcy z Prime Video jakoś się zorientują. Chociaż w sumie, zobaczcie, jest bardzo podobna sytuacja, jeżeli chodzi o Pierścienie Władzy, czyli tę historię sprzed Władcy Pierścieni i Grą o Tron, teraz Rodem Smoka, historią sprzed Gry o Tron, czyli nie robimy spin-offów takich, które się dzieją po, tylko cofamy się do historii, żeby dowiedzieć się, co było wcześniej, więc no, trochę współczuję twórcom Pierścieni Władzy, że muszą być porównywani z Rodem Smoka, bo na pewno im to nie pomaga.
A Ród Smoka, jego pierwszy sezon już do obejrzenia na HBO Max. No i co? Czekamy w tym momencie na ogłoszenie daty drugiego sezonu.
No, to będzie ciężko, żeby wyczekać. Może się George Martin pofatyguje i kolejną część Gry o Tron w końcu napisze, ale obawiam się, że to są płonne nadzieje.
Martyna Osiecka.
Dziękuję bardzo.
Redakcyjna koleżanka, bardzo dziękuję, że nam służyłaś dzisiaj swoją wiedzą i głosem.
Bardzo dziękuję.
A my zapraszamy na nasze media społecznościowe, profil na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale i profil na Facebooku. Tam jesteśmy też ciekawe, jak wam podobał się finał Rodu Smoka.
Tak, czekamy na wasze opinie na temat tego nowego sezonu. No i oczywiście zapraszamy na środę, na premierę nowego odcinka Szkoda Czasu na Złe Seriale. Będzie również gość oraz będzie smakowicz.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć.